radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Obraz Jezusa w Ewangelii Świętego Mateusza, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Po ogólnym wprowadzeniu w chrystologię Ewangelii Świętego Mateusza w czasie poprzedniego spotkania przejdźmy do prześledzenia jej na kilku przykładach.
Dlaczego święty Mateusz napisał o dzieciństwie Jezusa?
Zaskakuje, że tylko dwaj ewangeliści, a mianowicie święty Mateusz i święty Łukasz, piszą o dzieciństwie Jezusa. Musimy pamiętać, że Ewangelie nie są biografiami w naszym rozumieniu tego słowa. Ich autorzy piszą w tym celu, aby wzmocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i pozwolić nam zrozumieć, kim On jest. W Ewangeliach znajduje się dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa i o Jego wywyższeniu przez Ojca. Przypominają również o Jego męce i śmierci, a także o Jego działalności i nauczaniu. Ale równocześnie podkreślają, że był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Rósł jak zwykłe dziecko. Tajemnicą jest oczywiście, w jaki sposób mógł on być w pełni człowiekiem, skoro jest Bogiem. Wydaje się przecież, że jego człowieczeństwo powinno zostać wchłonięte przez bóstwo i zdominowane przez nie. Tymczasem było inaczej. Był rzeczywiście człowiekiem i o tym właśnie pisze święty Mateusz. Czytając jego opis, należy pamiętać, że Jezus i jego działalność może być należycie zrozumiana w świetle Starego Testamentu. Dlatego opis świętego Mateusza przepełniony jest aluzjami starotestamentalnymi. Ewangelista pisze najpierw, że spełniły się oczekiwania Starego Testamentu, a szczególnie zapowiedzi mesjańskie. Ponadto wielokrotnie cytuje Biblię i przy jej pomocy wyjaśnia wydarzenia z życia Jezusa, a szczególnie z okresu dziecięctwa. Zwróćmy uwagę na tę ostatnią sprawę. W rodowodzie oraz w opisie zwiastowania Józefowi ewangelista podkreśla, że wraz z Jezusem rozpoczyna się nowe stworzenie, które dotyczy całej ludzkości, a ponadto stwierdza, że dzięki działaniu Ducha Świętego Józef włączył Jezusa w mesjański ród Dawida. Nie potrafimy sprecyzować, kim byli mędrcy. Ewangelista nie interesuje się bowiem szczegółami drugorzędnymi. Interesuje go zaś Betlejem, gdyż chce ukazać, że spełniają się zapowiedzi proroka Micheasza o narodzeniu Mesjasza w tym mieście. Wpisał Jezusa w dzieje określonego i dobrze znanego narodu. Ten fakt był szczególnie ważny dla Izraelitów. Opowiadanie o pokłonie mędrców zbudowane jest na zasadzie przeciwieństw. Jerozolimie, stolicy królewskiej, przeciwstawione jest Betlejem, z którego wyszedł kiedyś Dawid. Ewangelista przeciwstawia także dwóch władców. Ówczesnemu uzurpatorowi przeciwstawia Chrystusa. Pozornie Herod był wszechwładnym królem. Rezydował w pałacu w Jerozolimie. Otaczali go dostojnicy. Tymczasem rzeczywistym królem wszystkich ludzi jest Jezus. Tym, którzy wiedzą wszystko na temat Pisma Świętego, przeciwstawieni są mędrcy, poganie. Szukali uparcie Zbawiciela, nie zrażali się trudnościami i wreszcie znaleźli upragnione światło. Sens opisanego wydarzenia jest jasny. Ci, którzy winni przyjąć Zbawiciela, wysłanego przez Boga, nie rozpoznali Go. Natomiast uczynili to poganie. Święty Mateusz łączy wreszcie pragnienie zniszczenia Jezusa przez Heroda ze starotestamentalnym opowiadaniem o pobycie Izraela w Egipcie. Faraon również pragnął zniszczyć Mojżesza, przyszłego wybawcę narodu wybranego. Jednak ten uniknął śmierci. Podobnie stało się z Jezusem. Dla ewangelisty Chrystus jest więc nowym Mojżeszem. Opis dziecięctwa jest dla świętego Mateusza poszerzonym wstępem do całego dzieła. Wspomniane myśli, tematy rozwinie w dalszej części swojej Ewangelii.
Dlaczego rodowód Jezusa?
Niezbyt jesteśmy zachwyceni rodowodami biblijnymi, nawet gdy chodzi o genealogię Jezusa, gdyż jest to monotonne wymienianie obcych nam imion. Ponadto może się też zdarzyć, że czytając uważnie Ewangelię świętego Mateusza, zauważamy, że jej autor opuścił w rodowodzie Jezusa pewne imiona jego przodków, którzy okryli się niesławą. Opuszczenia wskazują, że bynajmniej nie zależało mu na tym, aby podać dokładną listę przodków Chrystusa. O co mu więc chodzi? Wspominając dwóch wielkich ludzi Starego Testamentu, a mianowicie Abrahama i Dawida, autor Ewangelii stwierdza, że Jezus wypełnia obietnice, jakie otrzymał naród wybrany na początku swego istnienia. Ale rodowód dowodzi, że ewangelista pragnie wykazać, iż w Jezusie cała historia Izraela osiąga swoją pełnię. Korzysta ze starotestamentalnych list genealogicznych, ale je przerabia, aby osiągnąć określony cel. Zwraca się do ludzi inteligentnych, którzy dobrze rozumieją jego podejście do wydarzeń, a mianowicie to, że pragnie ukazać ich sens. Dlatego przypuszcza, że zrozumieją również uproszczenia, których dokonuje. Jego rodowód ma wykazać, że narodzenie Jezusa nie jest wydarzeniem przypadkowym, zagubionym w historii ludzkości, ale jest to realizacja planu Bożego, któremu podporządkowane są całe dzieje opisane w Starym Testamencie. Mistrz z Nazaretu jest tym, który przychodzi na końcu Starego Przymierza i który równocześnie je zamyka, inaugurując czasy mesjańskie. W rodowodzie ewangelista stara się ukazać rozwój historii zbawienia. Przez potomków Abrahama aktualizują się obietnice, które dał synowi Teracha oraz synowi Jessego. Mimo ludzkich słabości i win, Bóg zrealizował plany, których nikt nie mógł unicestwić. Z powodu popełnionych błędów i zła naród został rozproszony w okresie niewoli babilońskiej, ale Bóg raz jeszcze wziął inicjatywę w swoje ręce. Podobnie jak na początku dziejów wybrania wyszukał Abrahama, tak na końcu wybrał Józefa, który akceptując Boży plan, umożliwił jego realizację. Jezus jest zaś punktem szczytowym historii Izraela i wszystko dąży ku Niemu jako ostatecznemu celowi. Proroctwa i wydarzenia, dzieje patriarchów i sława królestwa, upokorzenia i cierpienia niewoli oraz ciemności i mroki czasów po powrocie z niewoli. Przede wszystkim jednak jest złączony z najwybitniejszymi osobistościami, które otrzymały obietnice mesjańskie Abrahamem oraz Dawidem. W jaki sposób ewangelista to uzasadnia? Uderza, że niezwykłe znaczenie posiadają dla niego liczby symboliczne 3 i 14. Posługiwanie się nimi było typowe dla apokaliptyki judaistycznej. Liczba 7 powtarza się 6 razy w rodowodzie. Kryje się za tym schemat apokaliptyczny. Według ewangelisty dzieje ojców są w pewien sposób niedoskonałe i dlatego zamykają się w liczbie 6. Epoka, którą rozpoczyna Jezus, jest najdoskonalsza i stanowi pełnię. Święty Paweł wyraził tę myśl przy pomocy sformułowania pełnia czasu. A natomiast święty Mateusz, aby wypowiedzieć tę prawdę, posługuje się formami typowymi dla literatury apokaliptycznej. Zatraciliśmy świadomość, że chrześcijaństwo wyszło z judaizmu i dlatego abrahamowe czy dawidowe pochodzenie Jezusa wydaje się nam bez znaczenia. Obojętnie, czy był, czy nie był Izraelitą lub synem Dawida, jest i pozostanie dla nas najwspanialszym przykładem. Jest także dla nas synem Boga. To właśnie sprawia, że odchodzą w cień wszystkie inne tytuły i godności. Jesteśmy przyzwyczajeni rozważać przyjście Zbawiciela na świat jedynie jako wcielenie Syna Bożego. Tego rodzaju postawa jest uzależniona od naszego sposobu myślenia, który interesuje się kimś najpierw od strony duchowej, a następnie cielesnej, nie uwzględniając jednak jej związku ze wspólnotą. Gdy zaś idzie o Semitów, dla nich rzeczą zasadniczą jest związek danej osoby z narodem. Z tego względu dla świętego Pawła Jezus jest Synem Bożym, ale równocześnie Synem Dawida, który został zrodzony z niewiasty i zrodzony pod prawem. Pierwsi chrześcijanie nie tyle mówili o Jego przyjściu na ziemię, jako o wcieleniu się bytu duchowego, który przybrał ciało, co raczej o Jego włączeniu się w historię ludzkości i w dzieje ludu Bożego. Nie musimy wiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem, aby kontemplować w Nim wzór doskonałego człowieka, a tym bardziej, aby uznać w Nim Syna Bożego. Czy jednak nie odcieleśniamy Go zbytnio i czy nie uważamy, że stąpił On z nieba, przybierając tylko na pewien czas postać abstrakcyjnej osoby? Tymczasem był On synem cieśli, który mieszkał przez pewien czas w Nazarecie. Upodobnił się pod każdym względem do braci, nie tylko dlatego, że był rzeczywiście człowiekiem, bytem złożonym z ciała i krwi, ale dlatego, że żył w pewnym ściśle określonym czasie i środowisku. Był potomkiem Abrahama, który był praojcem ludu wybranego oraz potomkiem Dawida, a przede wszystkim nosicielem obietnic.
Dlaczego święty Józef chciał oddalić Maryję?
Zgodnie ze starym zwyczajem izraelskim, Maryja nie mieszkała jeszcze w domu Józefa. Byli dopiero po zaręczynach, jednak już w tym czasie byli traktowani jako małżonkowie i dlatego święty Mateusz nazywa Józefa mężem Maryi. Natomiast po roku powinno nastąpić uroczyste przeprowadzenie panny młodej do domu pana młodego. W okresie tego oczekiwania na przeprowadzenie Maryi do swojego domu Józef zorientował się, że Maryja jest w ciąży. Nie wiemy, kto poinformował go o sytuacji, jaka zaistniała. Mogła to uczynić, jak niektórzy przypuszczają, Anna, matka Maryi. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że uczyniła to sama Maryja. Byli przecież najdoskonalszym małżeństwem i z tego względu nie mogło być między nimi tajemnic. Wtedy zaczął się jednak dramat Józefa. Ważne jest najpierw, że ewangelista nazywa go człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwym zaś w Piśmie Świętym jest ten, kto stara się odkryć wolę Bożą, plan Boga i zgodnie z nią postępować. Kiedy Józef zaręczył się z Maryją, nie brał pod uwagę tego, co miało wydarzyć się, a co ewangelista, żeby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości czytelnika, przedstawia w następujący sposób. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Nie brał pod uwagę takiej możliwości, że w jego małżeństwo wkroczy w cudowny sposób sam Stwórca. Jako człowiek sprawiedliwy wiedział, że nie ma dla niego miejsca tam, gdzie jest Bóg. Postanowił więc potajemnie oddalić Maryję, gdyż nie chciał narazić jej na zniesławienie. Nie mógł nikogo pytać o radę, gdyż co najwyżej naraziłby się na ośmieszenie i na oskarżenie, że jest naiwny. Postanowił zatem zachować się podobnie jak Piotr na jeziorze, gdy był świadkiem obfitego połowu. Szymon powiedział wtedy do Jezusa: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Zaskakuje oświadczenie o grzeszności. Nie będziemy mu się jednak dziwić, jeżeli przypomnimy sobie, że w Biblii Bóg jest święty, to znaczy, że nieskończenie przewyższa wszystko, co istnieje, nie tylko pod względem moralnym. O tym właśnie myślał Piotr, a z drugiej strony miał świadomość, iż jest tylko ułomnym stworzeniem. Zdawał sobie sprawę, że w Jezusie objawiła się nadzwyczajna boska moc. Dlatego uważał, że nie może pozostawać obok mistrza. Radził więc Jezusowi, aby się oddalił. Podobnie chciał postąpić Józef. Kiedy podjął decyzję, zjawił mu się Boży wysłaniec. Nie informował go o dziewiczym poczęciu dziecka. Nie tak należy rozumieć słowa, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Słowo albowiem znaczy tyle, co rzeczywiście. Anioł przypomniał Józefowi to, co już wiedział, ale równocześnie poinformował go o zadaniu, jakie go czeka. Powinien przeprowadzić Maryję do swego domu, a dziecku, które się narodzi, nadać imię, czyli uznać je za swoje. Jeżeli pamiętamy o tym wszystkim, staje przed nami Józef, człowiek o niezwykłej szlachetności, a równocześnie ktoś, dla kogo Bóg jest dobrem najwyższym, z którym nie można konkurować. Ale czy nie powinien się obawiać, że narazi jednak Maryję na zniesławienie i postawi ją w trudnej sytuacji? Był człowiekiem sprawiedliwym, czyli wierzył, że Bóg, któremu należy się bezwzględnie poddać, znajdzie rozwiązanie, którego on nawet nie przewidywał. Zatroszczy się z pewnością o tę, którą wybrał na matkę syna. Jednak anioł poinformował go o zadaniu, jakie Bóg zamierzał mu powierzyć. Będzie uchodził za ojca jego syna i będzie jego opiekunem. Za postawionym na początku pytaniem kryje się więc w rzeczywistości nasza nieumiejętność ustawiania spraw bożych i ludzkich, czy nasz brak hierarchii wartości, a przede wszystkim, można tak powiedzieć, zbytnie spoufalenie się z Bogiem. Taka zaś postawa obca była każdemu Żydowi, a przede wszystkim świętemu Józefowi, który był sprawiedliwy, czyli zgodnie z Pismem Świętym starał się na wszelkie sposoby bezwzględnie pełnić wolę Bożą.
Czy święta rodzina musiała uciekać aż do Egiptu?
Nie można zapominać, że opis ucieczki do Egiptu jest z jednej strony kontynuacją poprzednich opowiadań, a z drugiej strony autor podaje także nowe myśli, prawdy dotyczące nowonarodzonego Mesjasza. Dotychczas był on otaczany czcią, a obecnie jest ścigany jak złoczyńca. Ostrzeżenie anioła udzielone Józefowi jest jak uderzenie gromu. Jezus musi się ukrywać. Ewangelista nie wspomina jednak, kiedy nastąpiła interwencja, a więc czy stało się to w tę noc, gdy odjechali mędrcy, czy później. Święta rodzina udała się do Egiptu, który był w tym czasie prowincją rzymską, odległą od Palestyny o 5 lub 6 dni marszu. Zawsze była to ziemia uciekinierów, którzy szukali tam schronienia, zwłaszcza żywności w czasie głodu. Tak było, począwszy od Abrahama, a skończywszy na niespokojnych czasach machabejskich. Nic więc dziwnego, że również święty Józef tam szukał schronienia. Podobnie jak w poprzednich fragmentach drugiego rozdziału, ewangelista nie zwraca uwagi na szczegóły, ale w jego opisie bardzo ważną rolę odgrywają aluzje czy cytaty biblijne. Odwołuje się do Starego Testamentu w tym celu, aby pogłębić sens i treść wydarzeń, które pozornie relacjonuje w sposób kronikarski. Opisując ucieczkę do Egiptu, cytuję słowa Ozeasza: z Egiptu wezwałem syna mego. Według świętego Mateusza wypełnia się w tym wypadku słowo, które Pan powiedział przez proroka. Zdanie to stanowi klucz do całego opisu. Ewangelista rozumie je w podwójnym sensie. Najpierw trzeba przypomnieć, że wypowiedź Ozeasza odnosi się do narodu wybranego, a prorok nazywa lud izraelski synem Boga. Święty Mateusz łączy to proroctwo z Jezusem i w opisywanym wydarzeniu widzi jego zadziwiające wypełnienie się. Przedstawiając Chrystusa jako twórcę i przewodnika ludu eschatologicznego, zaznacza, że jest on także Synem Bożym w sensie pełniejszym niż Izrael. Jest rzeczywistym, a nie tylko przybranym Synem Boga. Ale z jeszcze innego powodu święty Mateusz zwraca uwagę na proroctwo Ozeasza. Nie interesuje się szczegółami wędrówki do odległego kraju nad Nilem. Jeżeli dokonał wyboru tego właśnie wydarzenia, to dlatego, że ma pewien cel religijny. Uczynił wszystko, aby wędrówkę i pobyt w Egipcie zestawić z dawną historią biblijną. Niewola w Egipcie nabrała w tradycji izraelskiej i judaistycznej wymiarów symbolicznych. Pobyt nad Nilem oraz powrót z tego kraju stanowiły zawsze centralne wydarzenia w historii Izraela. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, stąpił do Egiptu. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. W opisie świętego Mateusza zawarta jest przede wszystkim wyraźna aluzja do Księgi Wyjścia. Przypominają się zwłaszcza słowa skierowane do Faraona. Synem moim pierworodnym jest Izrael. Wypuść mojego syna. Aktualny Egipt przypomina więc ewangeliście, starożytny kraj nad Nilem, a Herod kojarzy mu się z Faraonem, zaś Jezus z Mojżeszem, chroniącym się do obcej ziemi. Herod, który zatrzymuje Mesjasza z dala od ojczyzny, powtarza szykany Faraona, który nie chciał wypuścić Izraela do ziemi obiecanej, do ziemi zbawienia. Jednak wbrew knowaniom ludzi, Bóg dokona zbawienia.
Dziękujemy za dzisiejszy wykład, który poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie radiowo-internetowego studium biblijnego tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego w rodowodzie święty Mateusz wspomina Abrahama i Dawida? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłamy na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.